Supermocne.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Supermocne. Ja nazywam się Ania Skoczek i moją supermocną jest babka od histy, czyli Agnieszka Jankowiak-Maik, wyjątkowa nauczycielka historii, wyjątkowa działaczka. Też można powiedzieć, z wieloma odznaczeniami na swoim koncie. Oprócz tego, że jesteś nauczycielką, jesteś babką od histy, jesteś też wiceprezeską Fundacji Muzeum Historii Kobiet, ale za swoją działalność otrzymałaś wiele nagród, takich jak chociażby Nagroda Ireny Sendlerowej za naprawianie świata, Medal Wolności Słowa Fundacji Grand Press, a także zostałaś wielkopolskim nauczycielem roku w 2021, czyli można powiedzieć, że ten worek z nagrodami i tytułami nieźle się wysypał.
No to jest prawda. Zawsze się czuję zawstydzona, bo jednak jest coś takiego, że się tak wychowujemy do skromności, a z drugiej strony sobie myślę, kurczę, dziewczyno, zrobiłaś dobrą robotę. Teraz proszę trzymać kciuki, bo zbiorowo bierzemy udział, zostałyśmy nominowane w takim konkursie jako Fundacja Bohateron i to jest dla nas bardzo ekscytujące i ważne, bo cała idea, która stoi za tym konkursem, w ogóle za tą inicjatywą Bohateron jest bliska naszym wartościom i nie spodziewałyśmy się, że Fundacja Muzeum Historii Kobiet może być nominowana, a niedługo wyniki, także proszę mocno trzymać kciuki. To nam da kopa do roboty.
To trzymamy kciuki, tym bardziej za naszą supermocną. Czujesz się, Agnieszko, supermocna?
Czasami tak, a czasami nie. I myślę, że warto o tym mówić, bo dosyć często mam takie rozmowy, Boże, jak ty dajesz radę, jesteś moją ikoną, chciałabym być taka jak ty, a ja często mówię, super, bardzo dziękuję, nauczyłam się to mówić, dziękuję. Tak, tak jest, faktycznie czuję się mocna, ale pamiętajmy, że po pierwsze, to nie jest zawsze takie proste. Ja mam małe dziecko, mam rodzinę i ta rodzina bardzo dużo poświęca również, czy angażuje się w to, żebym ja mogła robić to, co kocham. I bez tego zaplecza i bez tego mojego rodzinnego backgroundu, myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem.
A tych rzeczy, które kochasz, masz sporo, tak można sporo powiedzieć. A powiedz mi, czym różni się Agnieszka Jankowiak-Maik od babki od histy?
Ja myślę, że mocno się nie różni, natomiast Agnieszka Jankowiak-Maik jest bardziej marudząca i zmęczona. Po prostu. Chociaż staram się też właśnie nie budować takiego wizerunku w sieci osoby, której się zawsze wszystko udaje, która zawsze jest radosna, która zawsze ma perfekcyjny makijaż, nie wiem, zrobione włosy i tak dalej. Lubię się nagrywać bez makijażu, lubię się nagrywać i powiedzieć, kurczę, wiecie co, nie daję rady. Jestem zmęczona, coś odwołuję, jestem znowu chora i tak dalej. Lubię pokazywać to zaplecze, bo strasznie mnie wkurza dzisiaj pokazywanie idealnego świata, takiego, którego zazdrościmy, który pogarsza nasze samopoczucie, a ja nie chcę pogarszać czyjegoś samopoczucia. I taki sobie postawiłam cel, że chciałabym być taką komfortową osobą w sieci, która jak jej się coś fajnego, nie chciałam powiedzieć udaje, ale to mnie moje koleżanki wszystkie zaraz pobiją, że nie udaje się, tylko jak robi coś fajnego, tak? To ja się tym chętnie podzielę, ale chętnie pokażę, jak do tego się dochodzi. Bo na przykład moja strona właśnie miała, albo dzisiaj ma rocznicę 7. Ja jestem w necie od lat 7. I porównywanie mojego ostatniego roku z przeciętnym życiem nie ma sensu. Pamiętajcie, że 7 lat to budowałam.
7 lat jesteś nauczycielką ogólnopolską, babką od histy, a tą nauczycielką w Poznaniu od historii jesteś już od lat 16-17.
Tak. Tak, już dokładnie nie pamiętam, ale tak, myślę, że 16 z małą przerwą na urodzenie cudownego, bardzo żywiołowego synka, więc teraz te kwestie edukacyjne jeszcze bardziej mnie interesują, bo no, widziałam perspektywę uczniowską, znałam swoją perspektywę nauczycielską, teraz wchodzę w system jako mama i tym bardziej bym chciała, żeby ten system był lepszy i on musi się szybciej zmieniać.
Ale chciałabym zacząć z tobą od początku, bo wydaje się też dziś, że wybór tej ścieżki zawodowej, żeby być nauczycielką, on nie był sexy te 16-17 lat temu.
Dzisiaj jest jeszcze mniej. To prawda, nie był. Myślę, że w Polsce ten zawód nie cieszy się dobrą sławą po prostu. Szkoda. Mam dużo bardzo inspirujących rozmów z moimi koleżankami i kolegami z pracy i trochę nam jest żal, że jak ktoś nigdy nie był w szkole, to nie zrozumie, po prostu nie ma szans zrozumieć, na czym to polega, ale też nie zrozumie, co trzyma tych ludzi, bo ten argument taki zmień zawód jest bardzo często używany. To nie jest takie proste, bo tu my nie tylko wchodzimy i nie wiem, przez 45 minut gadamy jakieś rzeczy i nieważne, czy nas ktoś słucha, czy nie. To są relacje bardzo głębokie, długotrwałe, bo bardzo często przecież to nie jest tak, że z kimś się spotykamy i odfruwa ta osoba, tylko to jest proces, to wszystko trwa. Tam są emocje, tam są nie tylko dzieciaki, są ich rodzice, tam są życiowe dramaty, problemy i wielkie szczęścia i radości. I człowiek naprawdę, jak w to wejdzie, to potrafi się zatracić. Ja się kiedyś zatraciłam naprawdę i mieszkałam dosłownie w szkole tej mojej poprzedniej. Prowadziłam tyle zajęć, że to się nie skończyło dla mnie ostatecznie dobrze. I teraz często lubię mówić, że szkoła jest życiem, ale nie powinna być całym życiem jednocześnie. Ale tak, niby nie jest to zawód sexy, ale jak ktoś ma te predyspozycje i po prostu lubi. To jest...
A ty tego nie lubisz, to kochasz.
O tak. No to ciężko stamtąd wyjść. I teraz niezależnie pewnie od tego, jakie będą warunki tej pracy, to zawsze się znajdą takie osoby. Mnóstwo ich jest w polskiej edukacji w tej chwili. Warto ich doceniać.
Wchodząc w ten system, miałaś już takie przekonanie i miałaś takie postanowienie, że chciałabyś go trochę zmienić i naprawić?
Nie wiem. Chciałabym oczywiście mieć taką tutaj legendę, sobie stworzyć taki mit, że tak, od początku wchodziłam. Nie, myślę, że chyba nie. Że dopiero pewne bolączki, trudności, wyzwania zobaczyłam w trakcie pracy. Plus ja niespecjalnie miałam przeszkody, żeby uczyć tak, jak chcę. I dosyć szybko zauważyłam, że pewne rzeczy, które w szkole są takie niby oczywiste, typu odpytywanie przy tablicy, że są przemocowe i że ja nie chcę tego robić. I dosyć szybko od tego odeszłam. Zresztą w takiej dosyć trudnej dla mnie sytuacji, w której po prostu zobaczyłam, jak to działa na młodego człowieka. I...
Ta historia tego twojego ostatniego, można powiedzieć, odpytywania przy tablicy też jest wzruszająca. Ja już miałam okazję to usłyszeć i faktycznie jako uczennica i później jako już dorosły człowiek, przyznam szczerze, że nie miałam świadomości, jak to może zrujnować naprawdę życie młodego człowieka.
Myślę, że tak i że bardzo często w szkole nie zdajemy sobie sprawy, jaką potężną moc ma to, co my mówimy. Mogę opowiedzieć tą historię, chociaż ona mnie też bardzo porusza, ale lubię ją przytaczać, żeby ludzie nie myśleli, że właśnie próbuję się lansować na jakąś idealną nauczycielkę. Absolutnie nie. Mam dużo jakichś wyzwań przed sobą, dużo się uczę cały czas. Teraz pracuję z młodszymi dziećmi, ale wtedy faktycznie to była taka sytuacja, że odpytywałam ucznia przy tablicy i tak starałam się być bardzo empatyczna, uśmiechnięta, radosna, wspierająca, bo taki mam charakter i tylko z takim podejściem w ogóle uważam, że powinno się iść do szkoły. No ale temu mojemu uczniowi nie szło. Bardzo, bardzo. I mimo tych moich różnych zabiegów, bardzo się plątał i ta odpowiedź była kiepska. No i ja tak już pół żartem na koniec rzuciłam, że dobra, jak powiesz po prostu datę bitwy pod Grunwaldem, to zaliczamy tą odpowiedź i możesz sobie usiąść, odpocząć. I on się pomylił. I to niby nie jest nic takiego, tylko to, jak zareagowała klasa śmiechem, szyderstwem, a potem, jakie zaczęli robić o nim memy, typu Grunwald tam 1411, pamiętamy i tak dalej. To niby wszystko było w granicy żartu. Ja dzisiaj jestem o wiele bardziej świadoma, jak niektóre żarty są po prostu mikroagresją. Wtedy nie miałam takiego pojęciownika, jeszcze zasobnika w swoim repertuarze, ale poczułam, że tu się zadziało coś bardzo złego. Te argumenty, przecież mamy rozmowy kwalifikacyjne, przecież występują publicznie, więc trzeba ich odpytywać przy tablicy, już do mnie kompletnie od tego momentu nie trafiały. Nie, nie ma takiej sytuacji jak w szkole, gdzie nie tylko kogoś odpytujemy z wiedzy, po prostu, żeby sprawdzić, czy ta wiedza tam jest, czy nie. Już pomijam stres z tym związany. To jest tylko część historii, bo druga część i ważniejsza to jest ta ekspozycja rówieśnicza. A dzieciaki są różne, są w fazie dojrzewania w szkole, rozwija się ich mózg, bardzo się zmienia. Robią czasami głupotki, czasami robią wspaniałe rzeczy.
Rozwija się też i zmienia się ich ciało, którego bardzo często się wstydzą przykład.
O tak. No i właśnie. I teraz jak połączymy te wszystkie czynniki, to zwykłe odpytywanie przy tablicy wcale nie wydaje się taką atrakcyjną formą. Można tę wiedzę i umiejętności i kompetencje, może tak szerzej mówiąc kompetencje, sprawdzić w zupełnie inny sposób, w bardziej komfortowych warunkach, a my jednak, kiedy występujemy publicznie, na przykład przyszłam teraz do ciebie i bardzo się cieszę, no robię to z własnej woli, mogę poopowiadać o tym, o czym z grubsza chcę, na czym się naprawdę znam i co mnie pasjonuje, a nie przychodzę na jakiś bardzo dziwny egzamin z nieżyczliwą publicznością.
Egzamin, który może być jednym z pięciu na przykład tego dnia.
Tak. To prawda. I w ogóle warto o tym pamiętać, jeśli pracujemy w szkole. Ostatnio moja koleżanka Magda z mojej pracy powiedziała coś takiego, że słuchajcie, mam wrażenie, że my trochę dla nich jesteśmy tak jakby przerzucali pilotem albo na TikToku przerzucali filmiki. A teraz mam z Agą historię, a teraz mam z Magdą Polski. I trochę tak jest, trochę tak nie jest też oczywiście, bo wiadomo, te emocje potrafią być różne i są przedmioty, na które bardzo czekamy i na których się świetnie sprawdzamy. Są też takie, które po prostu chcielibyśmy przeklikać, ale jednak jakimś jesteśmy... Z jednej jestem ważną częścią, a z drugiej epizodem w życiu ludzi. Nie ma co się tak chyba fokusować na tym, że właśnie mój przedmiot jest najważniejszy, na mojej lekcji musicie być w super formie, tylko zrozumieć, że te dzieciaki w tej szkole są naprawdę wiele godzin i że ta szkoła niekoniecznie ma nauczyć tej daty bitwy pod Grunwaldem.
Jeśli chodzi o to wyjście z Poznania i wyjście z murów szkoły w przestrzeń ogólnopolską, czyli tą przestrzeń internetu, to co skłoniło ciebie do tego, żeby z Agnieszki Jankowiak-Majk przeistoczyć się w babkę od histy?
Moi uczniowie i uczennice, bo to były czasy, kiedy rozwijał się taki naukowy YouTube. Ja bardzo lubiłam to zjawisko. Absolutnie nie miałam czasu, żeby coś takiego robić. To było dla mnie oczywiste, że jak ja pracuję na półtora etatu w szkole, prowadzę 4 kółka, konkursy, olimpiady i wyjeżdżam na projekty, to nie ma szans, żebym ja zrobiła wartościowy content do sieci. Ale oglądałam osoby, które taki profesjonalny, naukowy, właśnie edukacyjny YouTube zaczęły robić. I dosyć często od tych moich dzieciaków słyszałam, ale pani by się nadawała do internetu, bo pani ma tą osobowość, pani się buzia nie zamyka, pani fajnie opowiada, więc warto by było, żeby pani spróbowała. I ja z tym się nosiłam nawet chyba kilka lat i zastanawiałam się, jak to zrobić. No właśnie, żeby mieć ten czas, ale żeby jednak coś przekazać. I pomyślałam sobie, że taki fanpage na Facebooku wówczas, to może być fajna sprawa. Wtedy moi uczniowie, uczennice używali jeszcze Facebooka. Dzisiaj tam już ich nie ma absolutnie, ale wtedy używali i chciałam pokazać po prostu, że nauczycielki, nauczyciele to są normalni, fajni ludzie, którzy robią dobrą robotę, bo ja nie robiłam jakichś fajerwerków, że tak powiem, moje koleżanki, koledzy pracowali podobnie, część z nich przynajmniej, robili fajne rzeczy, nie mieli tej odwagi, żeby to pokazać. I pomyślałam sobie, że w tym bardzo kiepskim PR-ze wokół zawodu nauczycielskiego, z którym się mierzymy naprawdę od bardzo, bardzo dawna, że warto pokazać, że robimy fajne projekty, że wychodzimy gdzieś w przestrzeń miasta, że gdzieś wyjeżdżamy, a jak ja się przygotowuję. No potem bardzo intensywnie to wybuchło w czasie nauczycielskiego strajku. Mam nadzieję, że tutaj państwo nie będziecie na mnie się gniewać, ale tak, ja bardzo intensywnie strajkowałam i chciałam pokazać, że ta praca, ten mit taki 18 godzin i same wakacje, że to absolutnie nie jest prawda. Nie wiem, czy mi się udało. Pewnie nie, globalnie pewnie mi się to nie udało, ale myślę, że sporą grupę, a przynajmniej takich bliskich osób, rodziców moich dzieciaków, czy właśnie same dzieciaki, myślę, że zrozumiały, na czym ta praca polega. Przez to, że ja liczyłam godziny, pokazywałam, jak się przygotowuję do lekcji, pokazywałam, gdzie jeżdżę. Za darmo oczywiście, bo to są rzeczy, za które w polskiej szkole się nie płaci, tak? I to nie jest wina dyrektorów, dyrektorek. Tylko użyję tego słowa, systemu.
Uczyłaś wtedy w liceum. Tak. W liceum na nauczycieli mówi się pani profesor, panie profesorze.
Nie a do mnie mówi pani Agnieszka, tak? Pani Agnieszka.
Właśnie nie bałaś się jakby zdjęcia tego brązu i takiego odium odpowiedzialności, że z pani profesor stajesz babką
nie.
Od historii?
Nie. Bo ja nie lubię takiego sztywnego gorsetu norm i zasad. Lubię pewne zasady i lubię kulturę osobistą i lubię szacunek. Bardzo często rozmawiam o tym teraz już z młodszymi dziećmi. Natomiast samo mówienie pani profesor nie oznacza szacunku. Można z wielkim szacunkiem i radością i wdzięcznością powiedzieć pani Agnieszko i fajnie się skomunikować, więc dosyć szybko stałam się panią Agnieszką, zwłaszcza, że jak ja zaczynałam pracę, uczyłam czwartoklasistów, bo to było wtedy przed reformą jeszcze, i byłam starsza od nich o 6 lat. 5?
Ta młodzież nie miała takiej lekkiej podejrzliwości w sobie, że o, to jest jaka jedna nauczycielka, która nie chce być panią profesor?
Myślę, że nie byłam jedyna w tym. Myślę, że nie byłam w tym jedyna. Zresztą to dosyć naturalnie wychodziło. To znaczy, to nie jest tak, że ja wchodzę i mówię, proszę do mnie mówić tak czy siak. Raczej po prostu relacje się tworzą. Wydaje mi się, że to jest najmniejszy problem, ta forma, z jaką się zwracamy. Miałam niedawno rozmowę z chłopcami w mojej nowej szkole, którym tłumaczyłam, na czym polega szacunek, bo próbowałam im coś powiedzieć, w tym czasie oni robili coś innego. Powiedzieli mi, że oni słyszą, co ja mówię. Ja mówię, słuchajcie, nie o to chodzi. No, ja też was mogę słyszeć, ale ja, kiedy wy do mnie mówicie i przychodzicie z jakąś sprawą, jestem cała dla was, tak? Ja was nie tylko słyszę uchem, ale ja was słucham i bardzo bym chciała, żeby to działało w obie strony. I takie rozmowy działają i to nie ma znaczenia, czy będą do mnie mówili, nie wiem, po imieniu. Nie mówią do mnie po imieniu akurat, ale mamy w szkole taką osobę, do której mówią po imieniu. I też ją bardzo szanują. Ja akurat jestem z tego nurtu, że te tytuły niekoniecznie są aż tak istotne.
Do tego tematu wrócimy już za chwilę.
Supermocne